Anatomia zwycięskiego życia. Nie wiem, czy ktoś z was czuje się tak jak ten człowiek tutaj z tyłu. Ja spojrzałem na tego pana i poczułem się pobity od razu. Pomyślałem sobie, że on ma to wszystko, czego ja nie mam. Niektórzy ludzie mają kaloryfery, niektórzy ludzie mają bojlery. I to po prostu jest różny sposób ogrzewania i podgrzewania różnych rzeczy. Więc czasami człowiek musi znaleźć swoje miejsce zwycięstwa. Jeśli nie może zwyciężyć w czymś takim, musi znaleźć swoje miejsce zwycięstwa. Bóg ma dla nas zwycięstwo. Myślę, że jedną z rzeczy, która mnie fascynuje w Bogu, to jest to, że kiedy On powołuje nas w życiu, kiedy przybliża nas do siebie, On przeznacza nas do zwycięstwa. Zaczyna od odkupienia, zaczyna od tego, że nas przyciąga do siebie, zaczyna od tego, że tak naprawdę stajemy się Jego dziećmi i z powodu miłości i tej bliskości, którą mamy, jesteśmy odkupieni wtedy, jest nam przebaczone, stajemy się zwycięzcami. I później On wprowadza nas na drogę zwycięstwa, dlatego że ja wierzę w to, że każdy człowiek może zwyciężyć w życiu. Niezależnie od miejsca, w którym zaczyna, niezależnie od punktu, w którym jest, niezależnie od tego, w jakim miejscu, jaką miał historię życia, każdy człowiek jest przeznaczony do zwycięstwa. Zwycięstwo oczywiście oznacza pokonanie rzeczy. Zwycięzcą nie rodzimy się dlatego, że jesteśmy po prostu zwycięzcami. Zwycięzcą stajemy się, ponieważ przezwyciężamy rzeczy. Ponieważ coś się dzieje w naszym życiu, że jesteśmy w stanie pójść dalej, wyżej, mocniej i osiągać pewne cele, które Bóg zamierzył dla nas. Fascynuje mnie Bóg. Mam takie odczucie, że jest większy niż wielokrotnie, kiedy myślałem o Nim wcześniej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale człowiek, każdy człowiek buduje swój świat według wewnętrznego obrazu, który posiada. Dlatego, kiedy ten obraz się wewnętrzny nie zmienia, nasz świat staje się ograniczony wokół nas. Człowiek tak naprawdę buduje swoje życie według tego obrazu, który ma. Dlatego, że nasze życie i nasze reakcje zawsze są odpowiedzią na to, co widzimy i na to, kim jesteśmy. Dlatego kocham Boga, bo On zaczyna wszystko tak jakby od właściwego początku, od wnętrza. Zaczyna od tego miejsca, tronu wewnątrz nas. Dlatego, że niezależnie od tego, jak wiele dobrych rzeczy przydarza się ludziom, jeśli ich wewnętrzny obraz nie jest prawidłowy, ich zwycięstwo jest zagrożone albo tymczasowe. Czasami ludzie osiągają pewne rzeczy i pewne sukcesy w jakimś czasie, ale jeśli fundament i ten tron w życiu nie jest określony, spadają natychmiast. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, człowiek może wejść na jakieś miejsce w życiu, ale jeśli nie jest właściwie ułożony, to spadnie tak czy inaczej. Mało tego, człowiek może wejść i zdobyć jakieś rzeczy w życiu, odnieść jakiś sukces i czuć się w dalszym ciągu samotny i czuć się w dalszym ciągu, że to jest nic, że to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że sukces okazuje się i zwycięstwo nie satysfakcjonuje, dopóki ten prawidłowy obraz wewnątrz nas nie jest ułożony. Dlatego tą pierwszą godzinę, bo mamy dwie, postanowiłem poświęcić na założenie pewnego fundamentu, czym jest prawdziwe zwycięstwo i jak charakteryzuje się właściwie sukces życia. Dlatego, że wiecie, jadąc tutaj do Warszawy, spotykam się z ludźmi w różnych miejscach, tak? Mówię do różnych kultur. W Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. W Anglii się o tych rzeczach nie mówi, tak? Więc w Ameryce mówi się bardzo dużo. Ale im dalej na wschód, tym bardziej mówi się o filozofiach i o duchowych rzeczach, tak zwanych duchowych rzeczach, dlatego że człowiek gdzieś wewnątrz siebie ma odczucie, że istnieje świat, o którym on nie ma pojęcia i każdy chce znaleźć drogę do tego świata. Tymczasem, powiem, Jezus przyszedł ze wschodu i miał nieco inną mentalność. Miał mentalność semicką i przedstawił nam pewien obraz świata, który mnie fascynuje, ponieważ on łączy zarówno i zachód, i wschód razem ze sobą. On pokazuje, że można osiągać sukces, ale z drugiej strony pokazuje, że tak naprawdę sukces jest elementem życia duchowego, wewnętrznego. że można być zwycięzcą i stawać się zwycięzcą i to jest Boża wola, aby każdy człowiek był zwycięzcą, ale tak naprawdę bez zadbania o wnętrze i o fundament tego zwycięstwa każdy sukces będzie pusty. Dlatego zaczynamy od tego. Fundamentem sukcesu jest droga owocności, a nie metody jego osiągania. Sukces to nie metoda. Wielu ludzi podchodzi do sukcesu jako do metody. Wiecie, ja nie jestem przeciwko szkoleniom, uważam, że szkolenia są bardzo ważne, ale czasami możemy szkolić niektóre elementy swojego życia i możemy dojść do perfekcji w niektórych kwestiach, ale jeśli fundament nie jest określony, to w dalszym ciągu to jest puste i niepełne. Więc kiedy mówimy o sukcesie i kiedy mówimy o zwycięstwie, mówimy tak naprawdę, jeśli patrzymy na to, w jaki sposób Jezus o tym mówił, albo Pismo Święte jak określa je, określa to w taki sposób, że to jest jednak życie owocności, a nie sięganie i zdobywanie. Różnica między sięganiem a zdobywaniem, a owocnością jest taka, że owocność przychodzi naturalnie. Zdobywanie i sięganie jest wysiłkiem tylko często człowieka, sięgającym okazji i czasowości, w której się znalazł. Dlatego też apostoł Paweł mówi, jeśli człowiek cały świat by pozyskał, lecz siebie samego zatracił, tak? Czyli mamy możliwość zdobycia wielu rzeczy w życiu i można w tym zdobywaniu nawet dobrych rzeczy zatracić siebie. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Ja miałem okazję, pamiętam, kiedy rozpoczynaliśmy Kościół i byliśmy jakby w podróży kształtowania wizji, pewien człowiek miał przyjaciół w naszym kościele i zadzwonił do nich i powiedział, że kończy ze sobą. Więc oni, znając mnie, powiedzieli: Paweł, słuchaj, czy mógłbyś podjechać do niego i porozmawiać z nim? Mieszkał 300 kilometrów od nas, więc był kawałek drogi. Dojechałem do niego wieczorem. I kiedy dojechałem do niego wieczorem, rozmawialiśmy od godziny 22 do godziny 6 rano. I im dłużej rozmawialiśmy, tym bardziej zdziwiony byłem. Ponieważ widziałem sukces życia. Człowiek dokonywał wielu rzeczy. Oczywiście był załamany, bo danego roku zarobił tylko $1 000 000. I to był najsłabszy rok jego życia i jego kariery zawodowej. Ale miał kilka punktów w swoim życiu, między innymi małżeństwo i dziecko, z którymi sobie nie radził. To było zniszczone, to było całkowicie rozrzucone. On mówi, jeździłem po świecie i tak naprawdę, mówi, już nie pamiętam, ile dziewczyn miałem. W zasadzie nie liczyłem już tego. Ale mówi, coraz bardziej pustka była w moim życiu. Więc to, że stać mi było na wszystko, to był jeden aspekt mojego życia, a to, że wszystko zostało we mnie zburzone i podważone, to był drugi aspekt. Człowiek, to jest ciekawe, że człowiek może mieć sukces w jakiejś dziedzinie, podziwiany może być przez innych, w środku odczuwa, że coś jest nie tak i chce się zabić. Chciałbym, żebyście zestawili to, bo to jest, myślę, że bardzo ważne zestawienie. To mi bardzo wiele pokazało, że człowiek może mieć naprawdę sukces w jakiejś dziedzinie, w jakimś obszarze życia, zarabiać miliony dolarów. Taka mała rzecz jak żona i córka. Wiecie, ja mówię mała, bo czasami zestawiamy to jako nieistotną rzecz. To jest po prostu rodzina, tak? I ktoś może powiedzieć, no ale co z tym takiego? No przecież w rodzinie zawsze mamy problemy w rodzinie, tak? Kto nie ma problemów w rodzinie? No my nie mamy, tak? Ale teraz nie mamy. Po prawie 30 latach małżeństwa jakoś wyszliśmy na prostą, ale... Więc jeśli ktoś z was ma krócej, to ma szansę jeszcze, tak? Ale okazuje się, że ta mała rzecz, relacja, bycie razem w domu są takim priorytetem wewnątrz nas, że kiedy człowiek nawet osiąga tak wielkie sukcesy, a w tym odnosi porażkę, chce się zabić. Że niektórzy ludzie myślą, że mają bardzo źle i że jest im bardzo ciężko. No ale tak długo, jak ta sama kobieta odwraca się do ciebie rano i chce cię pocałować, to nie jest tak źle jeszcze. Nie mówię co rano inna kobieta, mówię ta sama kobieta. Tak? Chcecie pocałować? To znaczy, że jest dobrze. To znaczy, że masz szansę, możesz się dźwignąć. Wiele osób osiąga sukces bez owocności i są pchani w życiu, a nie zdradzają. I to powoduje ogromne zachwianie tego sukcesu. Więc kiedy mówimy o anatomii zwycięskiego życia, od razu musimy powiedzieć tak. Bóg pragnie, abyś owocował i zdobywał i zwyciężał, a nie żebyś tylko odniósł sukces, ponieważ sukces jest bardziej niebezpieczny niż porażka. Więcej ludzi upada osiągając, niż ludzi, którzy nie osiągają. Wielu ludzi, którzy nie osiągają przez lata, ciągle marzą o tym, że coś osiągną. Ale ludzie, którzy osiągają cokolwiek, kończą ze swoim życiem na różne sposoby. Dlatego, że nie są owocni wewnątrz. Więc od razu chcę powiedzieć, że moja inspiracja będzie dotyczyła tego, abyś stał się owocny. Abyś stał się tym, który w owocujący sposób przynosi zwycięstwa i odnosi sukcesy, które nie są pozbawione balansu, ale które są dźwignięte na ogromnym fundamencie wewnętrznego życia, które sprawiają, że sukces staje się platformą do pomocy innym, a nie tronem, z którego siedzimy i odbieramy chwałę. Dlatego, że Bóg nigdy nie powołał nas do osiągania sukcesu dla nas. Sukces i zwycięstwo zawsze są dla innych ludzi. Więc bycie pchanym jest siłą, która sprawia, że osiągamy cele w mniejszej jakości motywacji, niż na to zasługują. Czyli osiągamy sukcesy, ale motywacja, która stoi za nimi, jest niegodna tych sukcesów. Dlatego w życiu nie jest tak ważne, w czym osiągasz sukces. Pytanie jest, dlaczego go osiągasz i dlaczego chcesz go mieć? I co cię pcha, abyś w tą stronę poszedł? Co jest tym wewnętrznym twoim głosem, który ciebie pcha w stronę zwycięstwa? Co jest tak naprawdę tym czymś, co cię motywuje do tego, aby osiągać sukces w karierze zawodowej? W kościele, w przywództwie. Znaczy, jestem pastorem, jestem kościelnym, nazwijmy to przywódcą. Co mnie pcha do tego, abym poszedł dalej, wyżej? Żebym osiągał, żebym zwyciężał. Co stoi za tym słowem, że chcemy w jakiś sposób pewnej popularności? Nie wszyscy oczywiście idą w stronę popularności, ale zwróćcie uwagę, jak bardzo przeżywamy, ile lajków mamy na Facebooku. Czasami strzelimy mądrą myśl, 3 lajki. Wrzucimy ciasto, które żona upiekła, 300. I zadajemy sobie sami pytanie. Czym jest popularność? Co jest tym chwytem? Co sprawi, że ludzie odpowiadają na to, w czym jesteśmy? Gdy mamy urodziny, sprawdzamy, ile osób nam gratuluje albo składa nam życzenia. Mi złożyło 4. Mi 40. Mi 400. A mi 4000. A mi 400 tysięcy. 400 tysięcy złożyło mi życzenia urodzinowe i chce się zabić. 400 tysięcy mnie polubiło. YouTube chce podreklamować moje filmiki i zapłacić mi za to. Chce się zabić. Jak to jest? Wewnętrzny człowiek, to co w nas jest, to nie to, co osiągamy i jaki sukces mamy, ale dlaczego ma największe znaczenie, ma największe znaczenie. Dlaczego chcesz to osiągnąć? Dlaczego chcesz zwyciężać? Okej. To brzmi dobrze. Większość ludzi tak mówi. Test przychodzi w życiu. Dlatego, że czasami my mówimy to, bo to brzmi dobrze dla innych i dla nas. Ale co nas pcha, wymaga o wiele większej retrospekcji i refleksji. Czasami widzimy to po reakcji, gdy nie osiągamy czegoś. Bo gdyby rzeczywiście chodziło o Jezusa, ja nie podważam, że nie chodzi. Ale gdyby rzeczywiście chodziło o Jezusa, to gdy nie osiągamy sukcesu, dlaczego tak to przeżywamy? Gdy nie osiągamy zwycięstwa, dlaczego w nas jest taka złość i takie załamanie i chcemy płakać, ponieważ jesteśmy ofiarą losu? Przecież gdyby chodziło o Niego, to nie powinno nam w ogóle na tym zależeć. A jednak sukces związany jest często z nami, z naszym ego, z naszym poczuciem wartości i to właśnie poczucie wartości kształtowane przez sukces jest największym zagrożeniem. Mamy tutaj pośród nas wielu różnych ludzi. Ci, którzy byli na szczycie, już nie są na danym szczycie albo na szczycie tej góry. Bo być na szczycie to jeszcze kwestia jest, w jakim paśmie się poruszasz, tak? W Polsce nie mamy za wysokich szczytów, ale niektórzy ludzie, gdy wejdą na jakiś szczyt w Polsce, to jest wspaniale. Ja mieszkam nad morzem, my nie mamy za wielu szczytów, ale mamy Górę Chemską. Ona ma 380 metrów, więc jak wchodzimy, to u nas jest... Osiągnąć szczyt w Koszalinie jest bardzo prosto. Po prostu wystarczy wejść 380 metrów wyżej i to już jest bardzo dobrze. W górach jest troszeczkę inaczej. Tydzień temu wróciłem z Colorado i w Colorado są inne szczyty i muszę powiedzieć wam, że wspinaczka tam jest zupełnie czymś innym. Kiedy tam człowiek stoi u góry, ma zupełnie inne odczucie. Więc mamy osoby, które były na szczycie, mamy osoby, które są na szczycie, mamy osoby, które nie są na szczycie, mamy osoby, które spadły, mamy osoby, które nigdy nie wybiły się na szczyt, żaden. I zastanawiam się, ciekawe, jak to jest, gdy się jest tam wysoko. Wszystko jednak sprowadza się do jednej bardzo ważnej kwestii, jaki jest fundament twojego wnętrza. Dlaczego chcesz to osiągnąć? W Księdze Jozuego mamy niewiele fragmentów, które bezpośrednio odnoszą się do sukcesu i zwycięstwa, ale w Księdze Jozuego w rozdziale 1, wersecie 8, pozwólcie, że przeczytam taki tekst. Bóg mówi tak, niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, czyli mówi dokładnie o swoim słowie Bóg, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Inne teksty mówią, i wtedy osiągniesz sukces. Osiągniesz zwycięstwo. Ale zwróćcie uwagę, od czego Bóg zaczyna. Niechaj nie oddala się ta księga, czyli Jego słowo, pewnego rodzaju kod Boży, kod duchowy, który jest Jego życiem. Niech to najpierw stanie się częścią Ciebie, a wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Wtedy będzie Ci się powodziło, więc... Zobaczcie, Bóg uczy Jozuego nie zwycięstwa i sukcesu, ale uczy i zaczyna od fundamentu życia. I mówi, jeśli ten fundament życia będzie właściwy, twój sukces jest po prostu pewną konsekwencją. Mój pastor mówił często tak do mnie, Paweł, szlifuj swój kamień, a pewnego dnia ktoś go zobaczy. Inaczej mówiąc, nie bój się spędzonego czasu na fundamencie życia, bo fundament wnętrza jest najważniejszy. To, na czym zbudujesz, dlaczego będziesz budował, jest ważniejsze od tego, co zbudujesz. Czy wiecie, co ludzie robią, gdy budują fundament? Czekają. Większość ludzi, gdy jest mowa o budowaniu fundamentu, czyli tego silnego dlaczego to robię, pomijają to i czekają. Skoro to jest mój fundament, to muszę go przeczekać. W kościele wygląda to tak, jeśli ktoś z was jest częścią kościoła, to będzie wiedział, o czym mówię. W kościele jest to tak, po prostu trzeba być długo, żeby zacząć coś robić. Czyli jeśli ja wysiedzę w krześle ileś lat, pokażę pastorowi, że jestem wierny albo duszpasterzowi, on wtedy mnie zauważy i wtedy użyje mnie do czegoś. Wtedy Bóg użyje mnie do czegoś. Więc wytwarza się pewna mentalność siedzenia i ławkowania, ponieważ po prostu musimy odbębnić swoje, bo wiadomo, że ci, którzy są z przodu, to są ci, którzy wykazali się już pewną wiernością. Tymczasem Bóg nie szuka do końca wierności, owocności, bo można być wiernym i nieowocnym w tym samym czasie. Można przesiedzieć życie. Można przesiedzieć ośrodek. Można przesiedzieć więzienie. Wybaczcie, że mówię o takich rzeczach, ale chcę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ spotkałem ludzi, mam przyjaciela, który usługuje w Stanach Zjednoczonych w jednym z największych więzień, w Angolii. Jest tam 5000 mężczyzn osadzonych, z których większość ma dożywocie, a 10% wyroki śmierci. Jest to największy kościół męski w Stanach Zjednoczonych. Więźniowie ci, którzy dostali dożywocie, skończyli doktoraty, zostali pastorami i misjonarzami. I ktoś z was może zadać słuszne pytanie, jak można zostać misjonarzem, będąc w więzieniu w Angolii? Więc oni zrobili to w ten sposób. Zamiast przesiedzieć do końca wyroku, którego nie ma, zdecydowali, że coś zrobią w swoim życiu, podjęli szkołę biblijną korespondencyjną. Wielu z nich skończyło tą szkołę, magisterium, doktorat. Gdy zostali doktorami, pomyśleli, muszę teraz użyć całą tą wiedzę, którą mam. Więc zgłosili się na pomocników duszpasterzy. Więc mieli małe grupy i na tych małych grupach uczyli ludzi. Później pomyśleli sobie, wielu ludzi w więzieniach czeka na słowo nadziei. Więc aplikacje złożyli, aby ich przeniesiono do innego więzienia. I jako przeniesieni więźniowie stali się misjonarzami w innych więzieniach, zakładając grupy biblijne, społeczności, gdzie stamtąd pochodzi największa ilość misjonarzy do więzień w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów resocjalizacji społecznej. Ludzie po prostu nie siedzą i nie czekają, oni w tym czasie budują swój fundament. Czyli w momencie, kiedy jest czas budowania fundamentu, człowiek musi poświęcić energię na to, żeby wiedzieć, dlaczego to robi, kim jest. I jeśli zastanawiacie się, jak długo będę mówił o motywach, to jeszcze chwilę, ale muszę to dokończyć, zanim przejdę do praktycznych rzeczy, które możecie zrobić, aby osiągać zwycięstwo i sukces. Czy to jest w porządku? Mamy deal? Bo wiecie, to jest dla mnie bardzo ważne, abyście wiedzieli, że ja z tego końca mówię. Dlatego, że nigdy nie zależało mi dzisiaj, aby po prostu was pchnąć w stronę zwycięstwa i w stronę sukcesu, bo nie warto, jeśli nie mamy zbudowanego fundamentu. Fundament jest o wiele ważniejszy od tego, co osiągasz. Ważniejsze jest, dlaczego to osiągasz. I teraz to wymaga o wiele większej weryfikacji. My jako pastorzy rozumiemy to, że to wymaga większej weryfikacji niż tylko powiedzieć sobie, no robię to dla Boga. Albo robię to, bo dla Jezusa chwały. Wiecie, my, to jest właśnie dylemat chrześcijaństwa, że my wiemy, co mamy powiedzieć, żeby dobrze brzmiało. Ktoś z was próbował kiedyś samego siebie oszukać? Ja pewnego dnia zobaczyłem, że tak rzadko mówię do siebie prawdę, że już nawet nie wiem, kim jestem. Gdyby nie to, że w dowodzie wiem, jak mam imię, jak jest moje imię i nazwisko, to nie wiedziałbym, kim naprawdę jestem. I okazało się, my w domu mamy to ułożone. Moja żona wie, kim ja jestem, a ja wiem, gdzie jadę. Więc nie, odwrotnie mamy, tak? Ja wiem, kim jestem, a ty wiesz, gdzie jedziemy. Okej. Więc to rzeczywiście tak jest, że człowiek bardzo rzadko mówi prawdę sobie samemu, ponieważ często mówimy tak jakby troszkę z czapki na początku. Mówimy rzeczy, które chcemy usłyszeć. Mówimy rzeczy, które są dla nas, wydawałoby się, ważne i istotne. Nie mówimy sobie tej prawdy, która w nas jest, ponieważ potrzebujemy Bożego światła, żeby naprawdę rozpoznać motywacje, które w nas są. Wiecie, to wymaga czasu, a życie pokazuje nam, jakie są motywacje, bo nasza owocność jest nieunikniona, jeśli zrobimy rzeczy dobrze. Nigdy nie widziałem jeszcze, aby jabłoń, która jest właściwie przygotowana i właściwie ułożona, miała wielki wysiłek w zrodzeniu jabłek. Ja jeszcze nigdy nie przechodziłem obok drzewa, obok jabłoni, które by stękało. Z wysiłku. Po prostu przychodzi pora, one się pojawiają. Najpierw kwiaty, później owoc. Owoc dojrzewa. I człowiek jest zdziwiony tym, jak to jest możliwe. I tak samo też jest w naszym życiu. Zostaliśmy powołani do tej owocności. Dlatego też Bóg mówi do Jozuego: zadbaj o ten fundament, niech to słowo stanie się częścią twojego życia, twojego wnętrza, twojego dlaczego. Bo dopóki nie stanie się częścią twojego wnętrza i twojego dlaczego, jesteś zagrożony. Czy ktoś z was kiedyś widział siebie zagrożonym? Czy ktoś z was widzi siebie dzisiaj zagrożonym? Kiedy osiągamy rzeczy bez owocności, wtedy gubimy cel i nie wiemy, po co to wszystko. Człowiek może osiągać i dalej jest zgubiony. Korporacyjne myślenie. Osiągnę cel, zagubię siebie. Osiągam cel, żeby przeżyć. Może powiem coś kontrowersyjnego, ale mam nadzieję, że wrócicie po przerwie. Żaden człowiek nigdy nie powinien pracować na chleb. Żaden. W świecie jest wystarczająca ilość chleba, wystarczająca ilość wszystkiego, aby każdy człowiek właściwie owocujący sięgał, zwyciężał i nie przejmował się tym w ogóle. Aby osiąganie sukcesu było częścią twojej natury, tak jak owocność jabłoni. Nie widziałem nigdy, aby jabłoń stękała, ani też nie widziałem, żeby wpadła w euforię, kiedy jabłka się pojawią. A jednak widzę, jak reagujemy wewnątrz, kiedy osiągamy jakiś cel. Gdy osiągamy jakiś cel, prawie że wpadamy w euforię. Ktoś z was miał taką sytuację? Osiągasz cel? Masz podpisać umowę? Kontrakt? Marzyłeś o nim? Pracowałeś nad nim? Wracasz do domu i jesteś innym człowiekiem. Zupa pomidorowa inaczej smakuje. W zasadzie nie chcesz wracać do domu na zupę pomidorową, chcesz kupić sobie zupę pomidorową. Nawet nie myślisz o domowej zupie, myślisz o kremie w restauracji pomidorowym. Bo teraz jesteś już innym człowiekiem. Co się stało? Sukces cię zmieni. Dlatego też wierzę, że odwaga do uporządkowania wewnętrznego świata jest najwyższą formą upamiętania, gdyż sięga ona nie tylko czystych zabiegów kosmetycznych, codziennej dyscypliny, ale daleko głębiej ich wewnętrznych motywacji. Nasz Kościół nie wie jeszcze tego, ale jutro powiem im taką rzecz. A powiem wam dzisiaj. Największa odwaga w życiu to nie jest spojrzeć wrogowi w twarz. To jest sobie samemu. Zadać sobie pytanie dlaczego. Bo jeśli nie zadam sobie pytań dlaczego, mój sukces jest zagrożony przez niewłaściwą motywację. A niewłaściwa motywacja ciągnie się od jednego sukcesu do drugiego sukcesu. I ktoś z was może zadać pytanie, słusznie zresztą, dlaczego tak mówisz o tym sukcesie? My próbujemy się od dna odbić. Niektórzy tak mogą powiedzieć. Ja myślę, że dlatego, że jesteś skazany na sukces. Człowiek zawsze osiąga sukces. Czy wiecie, że czasami porażka może być przerobiona na sukces? Okazuje się, że niektórzy ludzie na porażce całkiem nieźle żyją. Wiecie, że bycie ofiarą przynosi podobny dochód, jak bycie w sukcesie? Tylko bycie ofiarą jest lżejsze, bo zwalnia z odpowiedzialności. Pamiętam, jak spotkałem człowieka, który ma dużo pieniędzy. Większość ludzi, którzy mają trochę więcej pieniędzy niż norma wskazuje, jeśli w ogóle jakaś istnieje, mają problem z tym, że za każdym razem, gdziekolwiek się pojawią, wszyscy coś od nich chcą. A jak jesteś ofiarą, jesteś wolny. Pomyślcie, jaka niesamowita wolność, jaki niesamowity sukces. Nikt od ciebie niczego nie chce. Można się przyzwyczaić do tego. Dlatego, że sukces rodzi również poczucie odpowiedzialności. Człowiek ma odczucie, że musi się nim podzielić. Dlatego motyw jest kluczem. Dlatego rozpoznanie, dlaczego to robię, dlaczego chcę być zwycięzcą, jest bardzo ważne. Co jest twoim motywem? Sukces osiągamy dla innych. Wiecie, sukces, którym człowiek nie może się podzielić, jest płaski i pusty. Pamiętam któregoś dnia, gdy leżałem pod palmą nad Zatoką Meksykańską i patrzyłem na piękne widoki i egzotyczne ptaki, pomyślałem sobie, to jest straszne, bo jestem tu sam, gdyby moja żona to widziała. Oczywiście później ją wziąłem tam i zobaczyłem, że ona nie lubi aż tak bardzo egzotyki jak ja, a bardziej lubi historię. Więc kiedy popłynęliśmy na egzotyczną wycieczkę i różnego rodzaju rzeczy ja próbowałem robić. Wiecie, ja bardzo lubię tego typu rzeczy, rekiny i nurkowanie i oglądanie tej egzotyki. Uważam, że to jest wspaniałe. Moja żona kocha dotykać włoskie posągi. Ona dotyka murów i czuje ich odwieczność. Pamiętam któregoś dnia, gdy byliśmy w Wenecji, siedzieliśmy i ktoś wszedł i powiedział, ten sufit malowany był przez 4 pokolenia. Syn, najpierw ojciec, syn, później syna syn i syna syn. I tak pomyślałem sobie, co za strata czasu. Co za strata czasu. Malować przez 4 pokolenia, żebym ja teraz jadł tutaj jajka sadzone. Myślę sobie, że to jest ogromna strata czasu. Ale wiecie, człowiek, gdy osiąga coś i jest sam, jest to straszne. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś był na szczycie jakiejś góry, ale jeśli byłeś na szczycie jakiejś góry, najwspanialszą rzeczą jest mieć obok siebie kogoś albo ludzi, z którymi możesz wspólnie razem podziwiać. Nie ma nic gorszego, jak podziwianie samemu czegoś. Bo wtedy musisz zrobić dużo selfie. Że tu byłem, podzielić się. Dlatego Facebook jest tak bardzo popularny. Bo ludzie nie chcą być samotni. Jak coś jedzą, klikają. Mówią, to zjadłem. Tu byłem. I wtedy ludzie mogą zazdrościć, on tam był, a mnie tam nie ma. Ja jestem w pracy, a on na wakacjach. I wtedy ludzie piszą, zazdroszczę albo zazdroszczą. Kochamy to, bo chcemy się dzielić tym, bo to jest takie piękne, kiedy inni ludzie mogą zobaczyć, w czym jestem. Oczywiście zdarzają się też posty, jestem załamany. I wtedy pytania, dlaczego, dlaczego, dlaczego. Ciekawe, jak się czują ludzie, którzy piszą, że są załamani i nikt nie pyta ich, dlaczego. To jest piękne odczucie. To jest samotność do kwadratu. Pomyślałem sobie, jeśli musisz wstawiać posta, że jesteś załamany, to znaczy, że nie ma nikogo wokół ciebie, komu możesz to powiedzieć. Jeden z największych takich momentów słabości i samotności życia. Sukces osiągamy dla innych, a wartość budujemy dla siebie. Poczucie twojej wartości musi być zakorzenione w nim, w Bogu. Każdy człowiek, kto nie osiąga swojej wartości i nie buduje na podstawie tego, co Bóg mówi o nim, buduje wartość na podstawie swoich sukcesów, dlatego wielu ludzi czuje się bezwartościowych. Wielu ludzi chodzi w takim poczuciu, że są nikim, bo nie osiągnęli w jakimś momencie czegoś. Wiecie, ile ludzi dzisiaj w sobotę jest załamanych tygodniem w Warszawie, który przeżyli? Dlaczego? Ponieważ nie osiągnęli, nie pobili siebie z poprzedniego tygodnia. Więc jaki był ten tydzień? Słaby. Jak się czujesz? Słabo. Dlaczego? Bo całe moje poczucie wartości związane jest z moim osiąganiem. To jest błąd. To jest błąd. Bóg pragnie, abyś czuł się bardzo dobrze jako Jego dziecko przez cały czas, niezależnie od tego, czy osiągasz, czy nie. Wiecie, ja nie zwróciłem nigdy uwagi na to, żeby jabłoń kiedykolwiek pisała listy depresyjne w czasie zimy. Ona po prostu sobie tam stoi i czeka na swój sezon. Ona nie ma złego dnia. Ona ma po prostu sezon zimy. Są momenty i sezony, w których nie produkujemy. Ale to wcale nie oznacza, że nie rośniemy. W życiu za każdym razem, kiedy idziemy dalej, musimy umieć budować w sezonach swoje wnętrze, aby jeszcze bardziej owocować. Kiedy już nie mamy sezonu owocowania, bo on zawsze się w którymś momencie kończy, musimy znowu zwrócić się do naszego wnętrza, uporządkować nasze wnętrze, dołożyć kilka słojów, aby to, co powstanie, było jeszcze mocniejsze. Dlatego, że siła twojej owocności będzie zależała od wewnętrznego twojego pnia, od tego, jaki masz fundament i jakie masz korzenie. A one muszą być w Bogu. Dlatego też niechaj nie oddala się ta księga, tego zakonu, tego słowa, tego pisma od ciebie, ale rozważaj od niej we dnie i w nocy. Niech stanie się ona częścią ciebie. Niech poczucie wartości płynie dokładnie z tego, kim jesteś, kim on ciebie uczynił. Jesteś Bożym dzieckiem. Jeśli stałeś się Jego dzieckiem, jeśli kiedykolwiek oddałeś swoje życie Jezusowi i stałeś się Jego dzieckiem, osiągnąłeś najwyższy wymiar, jaki będziesz miał w Królestwie. Jan napisał o tym w ten sposób. Dziećmi Jego jesteśmy. I rzeczywiście nimi jesteśmy. Jesteśmy Jego dziećmi. I rzeczywiście nimi jesteśmy. Inaczej mówiąc, człowiek doświadcza przez wiarę rzeczy, a później przez owoc. Więc cieszy się tym. Raduje się tym. Czy ktoś z was cieszy się tym, że jest dzieckiem Bożym? Że należysz do Jezusa? Cieszysz się tym, że Bóg jest wewnątrz ciebie? To jest największy pułap i najwyższy honor, jakikolwiek mamy. Dlatego nigdy nie powinieneś czuć się bezwartościowy, bo otrzymałeś największą wartość. Gdybyś nawet był jedynym człowiekiem na ziemi, Jezus umarłby dla ciebie. Taką wartość przedstawiasz dla Niego. Jesteś najbardziej wartościową osobą dla Niego. Nie musisz przedstawiać tej samej wartości dla swojej żony, dla swojego męża. Oni cię szanują i kochają, ale tylko dlatego, że cię tak dobrze nie znają. Czy ktoś z was kiedykolwiek przeżył zdziwienie po ślubie? Ja nie mówię duży szok, ja mówię małe zdziwienie. Takie małe. Stanęliśmy na ślubnym kobiercu, dwoje młodych ludzi. Czy chcesz? Chcę. Czy tak? Owszem. Co człowiek mówi? Człowiek nie wie, co mówi. Człowiek deklaruje, że chce z tą drugą osobą być, mimo że jej w ogóle nie zna. To, co w niej jest, dopiero ma wyjść. Więc ja już zakładam, że jakoś sobie z tym poradzę. Wiecie, to nie jest absolutnie lekcja przedślubna, ale mam nadzieję, że dobrze rozumiecie. Bóg jest jedyną osobą na świecie, jedyną, która cię dobrze zna, wszystkie twoje błędy, całą twoją historię, wszystkie twoje wady, nawet te, których ty jeszcze nie znasz, a masz zamiar je poznać. I dalej cię kocha. I dalej wybiera ciebie. Ja myślę, że to jest fascynujące. Co wy na to? Kiedy osiągając sukces, budujemy wartość, wtedy jesteśmy zagrożeni. Dlatego Bóg zawsze zaczyna od budowania naszej wartości, a nie od napędzania nas na sukces i zwycięstwo. Dlatego, że sukces jest platformą, z której służymy, a nie tronem, na którym siedzimy. Kiedy mój pastor powiedział do mnie: Paweł, chcę, żebyś szlifował swój kamień, a pewnego dnia ktoś go zauważy. Powiedział mi dokładnie to. Buduj fundament życia i charakter, bo od niego będzie zależało wszystko. Człowiek, budując charakter i budując fundament swojego życia, przejdzie trzy testy. Powiedzmy razem trzy. Trzy testy. Słuchajcie teraz. Szybki strzał i kawa. Trzy testy. Trzy. Pierwszy test to pycha, która polega na tym, że człowiek mówi: poradzę sobie. Wiecie, są ludzie, którzy sobie radzą. którzy sobie tak dobrze radzą, że myślą, że sobie mogą poradzić bez Boga. Po prostu jestem dobry w tym. Jestem tak w tym dobry, że nawet kiedy Boga w tym nie będzie, to jakoś i tak wyląduję. Nie wylądujesz. Nie będzie aż tak dobrze. A co się stało? A wszystko dobrze, tak? Mi zawsze pokazuje, że wszystko jest dobrze, nawet jest źle. Okej. Okay. Niektórzy ludzie mówią, a my nic takiego nie robimy, tylko mieszkamy ze sobą. Okej. Okay. Chcesz mi powiedzieć, że mężczyzna i kobieta mogą po prostu tylko tak zamieszkać ze sobą i nic? Tak, tak, my się naprawdę staramy, my jesteśmy silni. Jesteś aż tak silny? Wiecie, Jezus powiedział, że mężczyzna musi umieć szybko odwracać wzrok. A ty chcesz mi powiedzieć, że ty mieszkasz z kimś i sobie radzisz? Ja myślę, że ty jesteś lepszy niż on. Trzeba być naprawdę niezły. Ale wiecie, co to jest? To jest pycha. To jest test pychy. To jest test, który musimy przejść, że my sobie poradzimy bez niego. Drugi test to jest pożądliwość. Wiecie, nie chodzi tutaj o seks. Mam nadzieję, że dobrze mnie rozumiecie. Biblia nie mówi tutaj tylko i wyłącznie o tym. Ale to jest po prostu wewnętrzne pragnienie, że czegoś chce. Niektóre rzeczy po prostu Bóg nie może nam dać od razu. Człowiek chce wszystkiego. Człowiek chce rzeczy przed czasem. Człowiek chce rzeczy i ma większe pragnienie tych rzeczy niż nawet świadomości, po co potrzebuje te rzeczy. To jest trochę tak, jak z małymi rzeczami możemy rozpoznać to na zakupy. Poszliśmy, ja wczoraj nie byłem, ale parę osób od nas była. I Łukasz akurat poszedł i powiedział, ja poszedłem i kupiłem sobie dwie rzeczy, których nie planowałem kupić. Jak to jest, że człowiek kupuje coś, czego nie planuje? No oczywiście, że mu się przyda. Ale wiecie, my wsłuchujemy się, oczywiście to nas też nie zabije, ja rozumiem, że ich to też nie zabije, ale my wsłuchujemy się w nasze pragnienie, my chcemy rzeczy w danym momencie. I kiedy chcemy rzeczy zbyt bardzo, zbyt szybko, ta pożądliwość jest naszym testem. I trzecia rzecz to jest poczucie własności. Zasługuję na to. Po prostu na to zasługuję. To jest jedyna rzecz, którą mamy. Po prostu na to zasługuję. Wiecie, człowiek ma poczucie wytłumaczenia. Wszystko, cokolwiek ma, jest bowiem z jego łaski. Nie można zasłużyć na miłość i nie można zasłużyć na szacunek. Niektórzy mówią, dam sobie radę, chcę tego, zasługuję na to. Na co zasługujesz w życiu? Niektóre kobiety mówią, nie chcę ciebie, zasługuję na kogoś lepszego. Czym? Sami sobie mówimy, że na coś zasługujemy, nie wiedząc o tym, że wszystko otrzymaliśmy. Wszystko, czegokolwiek w życiu potrzebujesz, Bóg już to ma. Mówię to często do panien, do kawalerów, rozwódek, rozwodników. Do wszystkich. Jestem przekonany, że jeśli masz pragnienie być z kimś, on już chodzi po ziemi. Szczególnie, kiedy masz 40 lat, to on już zdecydowanie powinien chodzić po ziemi. Bo jeśli się dopiero urodził, szanse, że ciebie wybierze, maleją z roku na rok. Jest piękno w przyjmowaniu rzeczy. Jest piękno w otrzymywaniu rzeczy. Życie chce nam cały czas dawać. Czy wiecie, pamiętacie, są takie czasami zabawki w różnych miejscach, gdzie można łowić szczypcami, jak się uda komuś, czasami za 5 zł, czasami za 10 zł, w zależności od towaru, który leży w tej skrzynce. Czasami chcemy być tymi, którzy tymi szczypcami łapią dla siebie rzeczy, jesteśmy zdenerwowani, że one nie przychodzą do naszego życia. Ale kiedy masz właściwy fundament i zasadzony właściwy fundament w swoim życiu, jesteś zakorzeniony właściwie, masz właściwe dlaczego, po prostu stoisz w miejscu, gdzie te rzeczy się przydarzają. Stoisz w miejscu, gdzie te rzeczy wypadają. Ty nie musisz ich wcale łowić. Nie musisz nic wrzucać. już zostało wszystko wrzucone, abyś ty miał to wszystko, czego potrzebujesz i czego pragniesz. Każdy człowiek ma to. Posłuchajcie, tylko nie mówcie tego nikomu, bo to jest wielka tajemnica. Osoby, które potrzebujesz w twoim życiu, już chodzą. Jeśli będziesz szła za nim, budowała fundament, trafisz na nie. Miejsca pracy, miejsce twojej kariery już jest przygotowane. Dlatego, że jesteś kimś wyjątkowym i jedynym w robieniu rzeczy. Każdy człowiek ma swój kształt, który jest wyjątkowy i to jesteś jak puzzle, który pasuje do jakiegoś miejsca i jeśli ty wejdziesz w to miejsce, wszystko zaczyna działać. To jest jak zębatka, która sprawia, że wszystko się na nowo obraca. Ty jesteś taką zębatką, tylko musisz znaleźć swoje miejsce i ono już na ciebie czeka. Ono nie może wytrzymać, kiedy ty tam trafisz. Wszystkie pieniądze, które będziesz potrzebował w życiu, już na ciebie czekają. Prawda. Dlaczego? Dlatego, że pieniądze związane są z twoją pasją, twoim talentem i twoją radością wykonywania tego. Nie z twoją ciężką pracą, z twoją radosną pracą. Ciężka praca daje chleb. Radosna praca daje życie. Dlatego nigdy nie powinieneś pracować na chleb. A nawet kiedy jesteś zmuszony w danym czasie pracować na chleb, czekaj i szukaj miejsca, w którym możesz pracować w radości. Bo twoje miejsce radości jest twoim miejscem największej zasobności. Okej. Okay. Masz takie miejsce. Powiedz razem ze mną, mam takie miejsce. Są tacy ludzie. Są te pieniądze. To wszystko czeka na mnie. Muszę tylko przestać stękać. Przestać się wysilać. Muszę się rozpoznać, zobaczyć, kim jestem, zbudować fundament, rozpocząć od motywacji głębokiego dlaczego, a do tego muszę wypić kawę.